podwieczorek mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie i witam gościa, znakomitego gościa. Mistrz nad mistrzem, można powiedzieć, człowiek, instytucja, profesor Stefan Chwin. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, ja chyba zacznę, nie wiem czy mogę, wczoraj miał pan urodziny. Od życzeń, no najlepszych. Tak.
Dziękuję serdecznie. Bardzo to
okrągłe to były urodziny.
Okrągłe to były urodziny, tak, tak. Wkroczyłem w ósmą dekadę.
No to przepiękny wiek, z tego co wiem, po świętach wszyscy spotkamy się w dworze Artusa w Gdańsku i będzie specjalna uroczystość na pana cześć. Wygłosi pan wykład, to mi pan powiedział przed wejściem do studia. A proszę mi powiedzieć...
O pięknie będzie to wykład.
Wykład o pięknie. A proszę mi powiedzieć, czy będą również pana prace plastyczne? Bo przecież jest pan nie tylko pisarzem. Skończył pan liceum plastyczne na przykład w Orłowie.
Tak, no oczywiście, że mogłyby być, ale pomyśleliśmy sobie, że będzie co innego. Ponieważ ja bardzo lubię fotografować nasz Gdańsk, więc też mam spore zbiory fotograficzne i chętnie je pokażę.
Czyli właściwie będzie można na podstawie pana fotografii no, odtwarzać to miasto, jeżeli kiedyś coś tam się znowu wydarzy po drodze, jak to
było. No nie daj Boże, ale gdyby to tak, tak, tak. Dlatego, że ja fotografuję rzeczy też takie, które się zmieniają. Bardzo mnie to ciekawi, jak się zmienia miasto, a znika tyle teraz pięknych rzeczy.
No w ogóle jest pan człowiekiem renesansu, można powiedzieć, jak na czasy nam współczesne, bo z jednej strony jest pan pisarzem, z drugiej strony jest pan badaczem literatury. Do książek dla dzieci i młodzieży tworzył pan osobiście ilustracje, pisze pan artykuły, no już nie wspomnę, że prowadził pan w Radiu Gdańsk również autorskie audycje wspólnie z żoną.
Tak, piękne to były czasy, mile je wspominamy. Pracowało się na trochę innym sprzęcie niż teraz. To były takie jeszcze poniemieckie, taśmowe magnetofony. Trzeba było kroić taśmę. Piękne.
No, ale było
ale to... byliśmy bardzo młodzi wtedy.
Ale było to niezawodne, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, ale jaka przyjemność, kiedy wracać koło 12 wieczorem przez zaśnieżony wrzeszcz na morenę po przygotowaniu audycji.
A proszę mi powiedzieć, która z tych działalności jest... Właściwie, no, chciałoby się zapytać, która jest panu najbliższa, ale wszystkie są bliskie, bo jak powiedziałem, jest pan człowiekiem renesansu. Ale czy któraś z tych działalności jest na pierwszym planie, najważniejsza, bo na przykład teraz?
No pisanie chyba w naturalny sposób, to jest chyba w tej chwili dla mnie najważniejsze, chociaż czasem żałuję, że może więcej czasu mógłbym poświęcać malarstwu czy grafice. No ale może akurat się tak uda, że to się połączy.
Ktoś kiedyś napisał, że książki Stefana Chwina dobrze się czyta. Dobrze to nie znaczy łatwo.
A, no jednym się czyta trudno, innym się nie czyta łatwo. A generalnie w Polsce, tak jak mówią statystyki, 60% ludzi nie czyta nic, więc to nie musimy się tym przejmować.
No tak, ale ja powiem dalej, zacytuję ów tekst. Dobrze to nie znaczy łatwo. Ale opór stawiany przez materię opowieści i przez rozwiązania formalne, opór nie od razu wyczuwalny, choć niewątpliwy, miast powstrzymywać zachęca do lektury. Czyli oznacza to, że jeżeli ktoś weźmie książkę Stefana Chwina do ręki, nawet jeżeli należy do tej grupy, o której pan wspomniał przed momentem, zacznie czytać.
Ja piszę różne rzeczy. Ostatnia moja książka to jest zbiór opowiadań, który zatytułowałem Opowiadania dla Krystyny. I to są opowiadania, które myślę trafić mogą do bardzo rozmaitych czytelników, bo tam są rzeczy bardzo poważne, ale też są rzeczy żartobliwe. Więc tutaj te tonacje otwierają tą książkę przed bardzo różnymi czytelnikami.
No ja pozwolę sobie sięgnąć po kolejny cytat. Powieści Chwina nie należą do utworów z tezą. Są raczej mądre niż pouczające, raczej podniosłe niż budujące.
No, to chyba oczywiste. Ja nie wiem, czy są ludzie, którzy naprawdę kochają literaturę z tezą. To może są tacy. W historii bywali tacy, którzy bardzo lubili sztukę i literaturę z tezą. Ja raczej pod wpływem doświadczeń życiowych chcę być jak najdalej od tego typu kultury. Znacznie ciekawsze jest pytanie i poszukiwanie niż przekonywanie innych.
No właśnie, jeśli chodzi o poszukiwanie, rozmawialiśmy o malarstwie europejskim. To właściwie był dalszy ciąg naszej rozmowy, kiedy zapytałem, skąd tu pana samobójstwo, bo to samobójstwo się powtarza w pana twórczości, szczególnie w tej twórczości badawczej. Samobójstwo jako doświadczenie i wyobraźnia, samobójstwo i grzech istnienia. I od tego momentu doszliśmy do malarstwa europejskiego, które w swojej historii właśnie przedstawiało samobójstwa kobiet.
A no właśnie, tak, no bo to często mnie ludzie pytają, skąd i dlaczego ja się tą sprawą zająłem. No więc od razu mówię, że ja się nie zajmuję tym z punktu widzenia psychiatrycznego czy z punktu widzenia medycznego, tylko jest jako historyk sztuki się tym zajmuję, to znaczy to, w jaki sposób sztuka europejska podejmowała ten temat. I jednym z powodów tego, że zająłem się tym, były wizyty moje w muzeach europejskich, też w amerykańskich muzeach, gdzie zobaczyłem bardzo dziwne cykle malarstwa z różnych okresów przedstawiające samobójstwa kobiet.
No właśnie, więc ale to było na zachodzie Europy.
To było dla mnie zdumiewające, że w jakichś okresach historycznych malarze, wielcy malarze europejscy, i to naprawdę o wielkich nazwiskach, malowali sobie serię obrazów przedstawiających to dla właściwie osób prywatnych, nie do muzeów. Tak.
No i były to kobiety nagie.
I jeszcze na dodatek, jeszcze to było zdumiewające, że to były obrazy przedstawiające właśnie nagie, piękne kobiety, które odbierały sobie życie, przebijając się sztyletem.
No dość niewygodny sposób samozabijania, można
obrazy
powiedzieć.
Obrazy bardzo piękne. Jako dzieła sztuki, na przykład obrazy Cranacha, które ten temat przedstawiają, z pewnej odległości nawet nie orientujemy się, że to jest ten temat. Bo to są jednak bardzo wysmakowane i takie wznieślone przedstawienia, dalekie od tego, co się naprawdę dzieje, jeśli dochodzi rzeczywiście do samobójstwa. Ale sztuka to wszystko idealizuje i zmienia w piękno. Więc w tym punkcie mnie interesowało tutaj też bardzo taka ciekawa odmiana piękna, która się w tym odsłania.
Czy samobójstwo pojawiło się w pana badaniach, tak to bym określił, przypadkiem, czy był jakiś
nie,
konkretny...
Nie, to były tutaj jakieś okoliczności też takie bardziej osobiste. Mieliśmy przyjaciela, który właśnie... 3 dni przed tym, co się zdarzyło, rozmawiałem z nimi i właściwie potem miałem takie wyrzuty sumienia, że ja nie rozpoznałem tego. Psychologia mówi o tym, że istnieje taki system warning signs, czyli znaków ostrzegawczych, znaków zapowiadających i że to można odczytać, jeśli się ma oko takie wprawione. No i ja właśnie wtedy się zacząłem zastanawiać nad tym systemem znaków ostrzegających. I dlatego się tym zająłem.
No, pana twórczość jest w ogóle bardzo interesująca i bardzo taka różnorodna, jak sam pan powiedział. Z jednej strony mamy do czynienia ze zbiorem opowiadań dla Krystyny, z drugiej strony mamy do czynienia z Hahnemannem, dziełami, które właśnie zgłębiają różnego rodzaju sytuacje psychologiczne. Ale mamy też taką literaturę, można powiedzieć, faktu, jak choćby żona prezydenta. Mówię o tym dlatego, że pan osobiście fragmenty tej książki czytał na antenie Radia Gdańsk.
Tak, tak. To właściwie była duża całość. Może taka troszkę skrócona, ale to była całość. Ja to rzeczywiście czytałem. Ta powieść się właściwie do tego nadawała, bo ona jest pomieszaniem czy połączeniem gatunków sprzecznych ze sobą. To znaczy, to jest powieść sensacyjna, która ma filozoficzny podkład. Zawsze mnie to interesowało, takie łączenie gatunków. Bo wszyscy jesteśmy podwójni. Lubimy też rzeczy z niższego szczebla, które sprawiają nam przyjemność przy czytaniu. A dobrze też popatrzeć, jak można połączyć ten właśnie tą konwencję literatury popularnej z poważniejszymi tematami.
A Srebrzysko jest to powieść dla dorosłych i sam pan powiedział, że jest to najbardziej ryzykowna książka, jaką napisałem w życiu. To są pana słowa.
Oczywiście, że najbardziej ryzykowna. Zresztą recepcja tej książki to potwierdziła. Jak najbardziej, no dlatego, że ja dotykam rzeczy, których no, zwykle się nie dotyka. A to są oczywiście rzeczy dotyczące tak zwanych spraw ostatecznych. To jest oczywiście, większość ludzi boi się tego w rozmaity sposób. Amerykanie robią z tego mydlane opery, żeby to jakoś oswoić. No, a ja starałem się podejść do tego, powiedziałbym, bardziej bezpośrednio.
A lubi pan dotykać rzeczy, których większość ludzi nie dotyka?
Myślę, że każdy pisarz powinien to robić.
Ale nie każdy to robi.
No, to jest już jego sprawa, że on tego nie robi. No, czasem nie robi dlatego, że mu się to nie opłaca. Ale ja myślę, że jeśli się traktuje trochę poważnie pisanie, no to tylko wtedy ma to sens, kiedy wchodzimy na jakąś ścieżkę, którą inni nie chodzą. Jeśli to jest ścieżka wydeptana, no to po cóż tam. Można tam spacerować, ale nie. Podróże odkrywcze to tam się nie zdarzą.
No w każdym razie jest pan twórcą wyjątkowym, twórcą bardzo wszechstronnym i jak już powiedziałem, takim no, przykładem renesansu w XXI wieku, jeśli chodzi o nie tylko twórczość, ale także zainteresowania.
No tak, bardzo to jest dla mnie właściwie zaszczyt, że ja do tego wieku, w którym jestem tak nastawiony i tak chłonny na to, co mnie otacza, bardzo uważam, że gwiazdą, która mnie prowadzi, jest gwiazda ciekawości. I bardzo się cieszę, że ona jeszcze we mnie nie zgasła. Przeciwnie, ona jest w pełnym świetle swoim własnym w tej chwili. Także tutaj życzyłbym każdemu, żeby się taka gwiazda ciekawości w nim paliła.
A może no, ten blask podsyca żona?
A to nie zaprzeczę, bo myśmy jakoś się spotkali dość dziwnie, tak jak dwie igły w stogu siana. Bardzo młodo się poznaliśmy, bardzo młodo się pobraliśmy. Mieliśmy właściwie 19-20 lat. I tak jakoś w tym roku mija nam, chodzimy ze sobą przez 50 lat.
To
tak
piękny czas. To można powiedzieć podwójny jubileusz.
Tak.
Z jednej strony 70. urodziny.
50-lecie naszej znajomości. Ale łączą nas zainteresowania, podobne nastawienia, podobne ciekawości. No, też są bardzo silne różnice między nami.
No, ale to chyba dobrze.
Tak, chwilami nawet to są to tak silne różnice, że ja nie potrafię wyjaśnić, jak to się dzieje, że jesteśmy ze sobą tak długo.
No właśnie może dlatego?
No może, no mówi się zwykle, że przeciwieństwa się stykają, no łączą się, stykają, to prawda. Tak, no trochę mamy różne temperamenty. Moja żona jest pełna słońca wewnętrznego, a ja jestem spod znaku ciemnej nocy rozświetlanej blaskiem księżyca.
Ale ciągle jest ta ciekawość i no powiedzmy sobie, bazując na owej ciekawości, co pan zamierza w najbliższej przyszłości?
W najbliższej przyszłości? No, w najbliższej przyszłości chcę wydać książkę, która będzie nosić tytuł Pamiętnik życia we dwoje. Już po tylu doświadczeniach pomyślałem sobie, że może to warto opisać, pokazać, jak to wszystko wyglądało. Przy czym oczywiście to jest punkt wyjścia. Ja też będę to opowiadał w tej książce, nie tylko rzeczy bezpośrednio z mojego życiorysu wzięte, ale też będzie to o świecie, w którym żyliśmy przez tyle lat.
O świecie, który się zmieniał.
Bardzo. Bardzo. Moi studenci nawet momentami nie są w stanie zrozumieć, jak, kiedy opowiadam im o tym, jak się zmieniał, na przykład Gdańsk, jak się zmieniał w stosunku do tego mojego najwcześniejszego dzieciństwa. Najwcześniejsze dzieciństwo to są lata 50. ubiegłego stulecia. To tak w podręcznikach historii się mówi, prawda? Lata 50. ubiegłego stulecia. Ale to tak było.
No tak było. Zatem czekamy niecierpliwie na tę książkę, Pamiętnik we dwoje. No i oczywiście myślę, że możemy wszystkich zaprosić po świętach do dworu Artusa. Jeszcze powiemy dokładnie kiedy. Na piękny jubileusz Stefana Chwina, połączony z wykładem. Tak.
O pięknie będę mówił, o pięknie.
Piękne życie i przed panem piękne życie. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy zaszczyceni, że gościł pan w Radiu Gdańsk zaraz po swoich okrągłych urodzinach. Profesor Stefan Chwin był Państwa i Radia Gdańsk gościem. Dziękujemy.
Dziękuję. Do widzenia Państwu.